Goldman Sachs już, czyli jeden z czołowych banków amerykańskich, w ogóle światowych, już tokenizuje biznesy. To jest super rentowny produkt i to nie ma co tu dużo mówić. Odezwał się do nas człowiek, który powiedział, że Sheikh Al Maktoum, czyli właściciel Dubaju, tak można powiedzieć, właściciel całego Emiratu, jeden z najpotężniejszych polityków i biznesmenów na świecie, chciałbym mieć swoją maszynę, taką maszynę w domu.
Zastanawiałeś się, czy nie będziesz bankrutem, a dzisiaj jesteś człowiekiem, którego klient jest właścicielem Dubaju.
Tak. Oni się cieszyli, że Sheikh Dubaju odwiedził polski pawilon. A ja tak sobie w głębi myślę, fajnie, że się cieszycie, ale my jesteśmy kumplami z jego dziećmi, wnukami, prawnukami.
Chyba jesteś w moim programie pierwszą osobą, która z prostego biznesu, o którym często wielu z nas myśli, ma szansę zrobić coś naprawdę wyjątkowego.
No to było moje marzenie, to prawda, żeby mieć globalny biznes.
Duży w maluchu i widzowie zaprasza Filip Nowobilski.
W czasie pandemii prowadził 3 restauracje i otarł się o bankructwo. Na szczęście to nie był jedyny jego biznes. Dziurę w budżecie mógł zasypywać pieniędzmi pozyskanymi w branży metalowej, w której zajmuje się produkcją rur. Przed laty przejął firmę po dziadku i dał jej drugie życie. Natomiast milowy krok Tomasz Szopiński zaliczył, wprowadzając do Dubaju lody, które okazały się tam prawdziwym hitem. Teraz wspólnie z Adrianem Gorzyckim, którego możecie znać z przygód przedsiębiorców, miłością do wspomnianych lodów chce zarazić także Polaków, którzy mogą nabyć tokeny i potencjalnie czerpać z zysków przedsiębiorstwa. Więcej informacji znajdziecie w opisie filmu. Natomiast najpierw zapytajmy mojego gościa, czym dokładnie jest tokenizacja.
Bardzo dobre pytanie, bo takie powiedzmy edukacyjne. Tokenizacja tak biznesu, nie tokenizacja związana z kryptowalutami, to trzeba troszeczkę oddzielić, według mnie. Może się mylę, bo tokenizacja oparta na biznesie jest jakby pozwoleniem inwestorom wejść w struktury twojej firmy, omijając te wszystkie formalności związane z KRS-em, notariuszem, zawiązaniem spółki akcyjnej i wszystkimi innymi kosztami i procesami, które bardzo hamują szczególnie małe firmy, mikro czy małe i średnie firmy w celu zdobycia większego kapitału. Tokenizacja pozwala tak naprawdę wypłynąć jakiejkolwiek firmie do inwestorów właśnie w internecie, którzy chcieliby zostać tokenariuszami, można nazywać inwestorami w danej spółce. Co ciekawe, właśnie Janusz Palikot mi to w zeszłym tygodniu powiedział, w Niemczech w tej chwili wartość tokena jest tak samo traktowana jak udział w akcji na giełdzie. To jest już jakby na jednej półce. Z kolei inny youtuber, Phil Konieczny, w ostatnim odcinku już, ja to też zweryfikowałem, mówił o tym, że Goldman Sachs już, czyli jeden z czołowych banków amerykańskich, w ogóle światowych, już tokenizuje biznesy, czyli trochę jest to jakby druga droga obok tych wszystkich wielkich giełd, na których bardzo trudno firmom się znaleźć. I można poprzez tokenizację emitować swoje udziały, które opierają się na wirtualnym udziale, można powiedzieć udziale albo tokenie. My akurat robimy troszeczkę inaczej, bo nie sprzedajemy tokenów udziałowych, tylko sprzedajemy udział w licencji do sprzedaży. Czyli tu nasz emitent, czyli moja firma w Polsce, jest właścicielem licencji, która pozwala jakiejkolwiek firmie sprzedawać lody pod naszą marką na świecie. I to jest tak proste, że często ludzie nie dowierzają, na Telegramie dopytują, no ale jak to? I my po prostu tym udziałowcom dajemy 10% udziału w przychodach. Nie dochodach, przychodach. Ja wiem, co to jest przychód, co to jest dochód, spokojnie. I oczywiście nie każdy dostaje 10%, tylko 10% jest rozrzucone na pulę tokenariuszy, czyli właścicieli tych tokenów, które w tej chwili są sprzedawane.
Myślę sobie, że to jest dodatkowe zabezpieczenie dla waszych tokenariuszy, bo od dochodu, gdybyście dawali 10%, to zawsze można byłoby wygenerować tyle kosztów, że ty byś sobie jeszcze tam 10., 5. restaurację, projekt
nie,
zrobił, wiesz, o co chodzi. Tak,
nie był to problem. No.
Tak, natomiast tutaj jest jakby to transparentne i nie jest to typowy skok na kasę. Widziałem na TikToku kolejki do waszych lodziarni. Masz bardzo ciekawy, ale też prosty pomysł na biznes, czyli przeniosłeś coś, co sprawdza się tutaj, a być może jest nawet niedocenione, wzbogaciłeś recepturę, sprawiłeś, że lody, te świderki takie zakręcane w stylu włoskim, one zyskały drugie życie i w Dubaju, gdzie wysoka temperatura, nie rozpuszczają się tak szybko, no ludzie się w nich zakochali, to nie jest tylko marketingowy bełkot, bo każdy sobie może sprawdzić te kolejki statystów. Czy prawdziwych ludzi?
Nie dało się tak zaaranżować tego. No te kolejki to był dla nas szok, naprawdę, no, że w piku ludzie potrafili czekać 1,5 godziny. W miejscu, gdzie jest wszystko, bo na Expo były pawilony różnych krajów, były jakieś wielkie kolejki, były fontanny takie specjalne zrobione, była wielka kopuła, na której codziennie były jakieś pokazy takie.
Ale najpierw musisz jeszcze powiedzieć, bo część widzów może nie wiedzieć, czym jest w ogóle Expo.
Tak, Expo, i ja też do końca nie wiedziałem, zawsze to powtarzam i często się jakby zagalopuję i mówię o Expo, jakby taką było rzeczą normalną, jak nie wiem, festiwal Woodstock w Polsce, każdy wie. A Expo, no to jest największa wystawa światowa, nie targi, to dużo ludzi na początku, ja też mówiłem zawsze, że targi, to nie są targi, to jest wystawa, na której prezentują się głównie państwa narodowe i prezentują to, co mają najlepsze, żeby pochwalić się swoją kulturą, technologią, wynalazkami.
Taki cały świat w jednym budynku.
Tak, te kamerki, które tu masz, pewnie pierwszy raz były pokazane na którymś z Expo, bo tam narzędzia medyczne, pierwszy telefon komórkowy był prezentowany, co właśnie był szok, że ludzie zobaczyli, że można dzwonić z telefonu bez kabla i to właśnie tego typu wynalazki są tam pokazywane, ale też taka oferta kulturalna, turystyczna, no Emiratczycy, ja zawsze im to mówiłem, idźcie, zobaczcie, bo nie wiecie pewnie, jak Polska wygląda i oni byli zszokowani, że my mamy i morze, i ładne plaże, bo wszyscy kojarzą, że jest zimno, a latem tak naprawdę jest bardzo przyjemnie. I mamy góry, w których też jest zimno, ale latem jest ciepło i można spędzić czas przyjemnie. No i mamy takie miasta jak twój rodzinny Kraków. Dla nich to jest, jak ja łączę się czasami na Zoomie i idę sobie na przykład miastem i włączę kamerkę i im, nawet niespecjalnie, oni widzą, co jest w tle, to oni proszą, że ja im pokazał, bo to jest dla wielu z nich krajobraz kompletnie egzotyczny, którego oni nigdy
nie zobaczą na oczy może nawet.
Może nie zobaczą, ale ich namawiam, słuchajcie, macie tanie bilety, przylećcie, ja wam pomogę.
Okej, ale w jakich okolicznościach trafiłeś na to Expo? Bo umówmy się, że te lody świderki to nie jest coś, co wywodzi się głęboko z polskiej tradycji.
Właśnie tak.
Tak?
To jest szokujące. Wyobraź sobie, ja próbowałem, zanim ja w ogóle zdecydowałem się, żeby robić taki biznes tam na miejscu, bo to też była jakaś taka kluczowa, dość mocno przemyślana decyzja po latach doświadczenia, że ja dużo rzeczy intuicyjnie robiłem. Tutaj bardzo długo robiłem analizę, research, w ogóle czy takie lody są na świecie i widziałem, że nie ma. Potem zacząłem dowiadywać się, jak te lody są w Polsce, to kto je robi i okazało się, że bardzo mało ludzi robi te lody. I jest taka legenda, że to jeden z polskich producentów w latach 90., gdzie wtedy wszystko kwitło, on na lodach włoskich, i to jest różnica, lody włoskie to są te takie mięciutkie z maszyny, tak zwane softy, on chciał urozmaicić jakoś lody i wysłał taki projekt do firmy amerykańskiej, jego już było stać, żeby to, powiedzmy tak na szeroką skalę działać i w ogóle zamówić sobie maszynę u Amerykanów, żeby oni mu zrobili troszeczkę inaczej, żeby te lody były twardsze, dłuższe, mniej się topiły. To jest legenda, nie wiem, czy tak jest rzeczywiście, ale dlatego one podobno nazywają się amerykańskie, bo często mówi się amerykańskie albo świderki, w zależności od regionu Polski. I Amerykanie mu tylko na zlecenie robili te maszyny. I te lody są jakby typowo polskim wynalazkiem, bo nie kupi się ich w Chinach. To, nikt mi w to nie wierzy, ale ja już z różnymi producentami rozmawiałem, to nie da się ich kupić w Chinach, nie da się ich kupić w Indiach, bo one nie są, tego typu maszyny nie są globalnym produktem.
Lody to maszyna, trzeba było to wyprodukować, trafić na hermetyczny grunt, bo tam nie jest łatwo, tak jak w swoim rodzinnym kraju, trzeba było nauczyć się obyczajów, żeby nie popełnić jakiejś wpadki na starcie sobie jakiegoś kontraktu nie zgasić. Pozyskałeś kilka maszyn, czy bazujesz na jakichś leasingach sprzętu, który powiedzmy już tam był? czekał, troszeczkę trzeba było go przerobić. Jak to od tej strony technicznej wygląda?
Nie, wszystko jest z Polski wysyłane. Początkowo my kupiliśmy maszynę, którą i tak musieliśmy trochę przerobić, bo maszyna była na zewnątrz, a z racji dużego zapylenia, bo koło nas była tam pustynia i wysokiej temperatury, wiedzieliśmy, że ona musi być mocniejsza, bo może nie wytrzymać w tych warunkach, więc my ją zmodernizowaliśmy. I już następne dostawy, no to robiliśmy sami, zaprosiłem do współpracy. W momencie, kiedy już byłem zdecydowany na ten biznes, okazało się, że mój kumpel, którego znam 15 lat i który od 2 lat namawiał mnie na tego typu biznes, że on chciałby się też zaangażować w firmę. W tej chwili też jest udziałowcem naszym w firmie dubajskiej jako product manager i taki technolog. I już robimy te maszyny same. Część sobie asortymentu, bo to musimy kilka różnych części kupić, żeby złączyć to w całość. To część leasingujemy, część kupujemy za gotówkę, jakieś tam falowniki, przekładnie, bo to jest bardzo skomplikowana maszyna. To nie jest taka typowa maszyna, którą wciskasz guzik i robi loda. To jest jednak dość skomplikowane, bo tak naprawdę producentów dobrych maszyn tego typu jest na palcach jednej ręki może w Polsce i to są zazwyczaj panowie tacy już blisko emerytury, którzy uczyli się tego w latach 90., 2000.
Mają swoją wizję.
Tak.
Wiem, o co chodzi. No dobrze, ale opowiadasz w tej chwili o tajnikach swojej branży, którą chcesz podbić świat swoim produktem, a próg wejścia wcale nie jest aż tak złożony. Na patentach możesz funkcjonować, niektóre rzeczy starać się regulować prawnie, jakieś rozwiązania, ale nie wszystkie. Nie zdradzasz przypadkiem za dużo know-how? Co to jest za problem, żebym ja z kimś z Was, zgłoście się do mnie, otworzył swoją lodziarnię i też na tym zarabiał dobre pieniądze?
Nie boję się o tym mówić, bo wiem, jaki ten próg wejścia jest bardzo, bardzo wysoki, można powiedzieć. To też mówiłem w innych wywiadach, że Dubaj w tej chwili jest bardzo selektywny pod względem marek, bo żeby być w Dubaju, musisz być w tych trendy punktach.
Jak rentowny to jest w tej chwili biznes?
To jest generalnie wszyscy, co trochę w branży są, tej powiedzmy lodziarskiej czy deserowej, powiedzmy, to jest super rentowny produkt i to nie ma co tu dużo mówić. No są to kilkuset procentowe narzuty i no marża jest super, szczególnie, że my, to jest super rentowny biznes w Polsce, gdzie sprzedaje się takie lody za 10, 11, 9 zł. To są normalne ceny. Na wybrzeżu, nie wiem, będzie pewnie w tym sezonie około 15 zł, a my sprzedajemy to za 20, na polskie, powiedzmy na polską walutę 27, 28, 28 zł. Więc jeśli tu jest to przy 11 zł rentowne, no to wiadomo, że przy 28 tam jest jeszcze bardziej. Wiadomo, trochę większe koszty są prowadzenia biznesu w Dubaju, większe czynsze, trochę inną strukturę trzeba mieć i tym podobne, no ale jest to super rentowny biznes. Kilka złotych kosztuje jakby wafelek, lód, pracownik, który to zrobi i można w to wliczyć już koszt czynszu, depozytu i tak dalej.
No to naprawdę, gratulacje.
Wtedy zależy oczywiście im większa sprzedaż, no to tym ten koszt na porcję spada.
Ile punktów w tej chwili macie?
My mamy w tej chwili podpisanych 6 punktów z taką dużą spółką Dubai Holding, to jest rządowa spółka. Rządowa, czyli żony rodziny królewskiej, czyli właścicieli Emiratu Dubaj. Mamy, akurat dzisiaj wrzucałem też na naszej grupie Telegrama, mój wspólnik finalizuje instalację tak naprawdę, bo umowę już mamy w siłowniach UFC. To będą lody proteinowe z kolagenem bez cukru, czyli z tym białkiem takim, co na siłowni jest, tym białkiem whey. I tu na dwóch siłowniach UFC to robimy i na pewno bardzo mocno będziemy przyklejać się do tej marki UFC. I to jest też taki jakby nasz cel, żeby mieć tego typu różne produkty pod różną grupę klientów, czyli na siłowni będzie to gdzieś w centrach dla dzieci będą trochę inne lody, też dzisiaj bombardują mnie pytaniami, a jakie dalej będziecie produkty robić i tym podobne. No i mamy tu w koncepcji wiele rodzajów lodów, czy to wersje flary, czy to wersje czarnych lodów.
Jesteś w stanie też przenosić inne biznesy na ten dubajski rynek, które w Polsce może już nieco trącą myszką, a tam byłyby prawdziwym hitem. Ten świat nigdy nie rozwija się w sposób symetryczny. Są branże, które tam fantastycznie funkcjonują, w Polsce by się nigdy nie sprawdziły. Ja pamiętam, jak mój przyjaciel otwierał kiedyś w roku 2010 Bubble Tea, bo w Azji wielki boom na to był, w Polsce no nie, wtedy w Krakowie w ogóle nie. No być może teraz się to zmieniło, ale to pokazuje, jak warto śledzić trendy. I tutaj pytanie do Was, co być może za granicą mogłoby się przyjąć, a w Polsce jest to dla nas czymś absolutnie powszechnym. Łatwiej by Ci było pozyskać inwestorów do Twojego projektu, gdybyś miał tutaj w Polsce jakiś jeden wybitny punkt, który by miał te lody, jak twierdzisz, o zupełnie innym smaku niż klasyczny świderek, żeby Polacy we własnym zakresie mogli się przekonać, że jest to faktycznie zupełnie inna inwestycja niż ta popularna, która no, często jest kojarzona z popularnymi nadmorskimi klimatami plażowymi i niską jakością.
Na pewno by to pomogło, tylko my byliśmy w takim tempie działania, że nam nie starcza maszyn. My mamy wystarczające ilości maszyn, żeby obstawić te punkty, które otworzą się w tej chwili w maju i czerwcu. A do tego Szejk Dubaju chce, bo Szejk Dubaju ma jedną w swoim domu i on chce jeszcze 5 maszyn.
Więc... Co to znaczy, że Szejk Dubaju ma jedną w swoim domu?
Pod koniec Expo odezwał się do nas jakiś człowiek. Generalnie dużo takich wiadomości mieliśmy, że ja chcę kupić, ja chcę u siebie w domu maszynę, ale odezwał się do nas człowiek, który powiedział, że Szejk Al Maktoum, czyli właściciel Dubaju, tak można powiedzieć, właściciel całego Emiratu, jeden z najpotężniejszych polityków i biznesmenów na świecie, chciałby mieć swoją maszynę, taką maszynę w domu. No my myśleliśmy, że to jest scam, no ale okazało się, że zaprosili nas do Zabel Palace, to jest miejsce, taka oaza pałacowa, gdzie jest kilka pałaców, gdzie cała rodzina królewska mieszka, bo to jest mnóstwo ludzi, tak naprawdę, wszystkie dzieci.
No brzmi jak skam, naprawdę. To za bilety bym się zastanawiał 10 razy, czy zapłacić. Pokrywali.
My też nie wiedzieliśmy tego, ale zaprosili nas do takiej części prywatnej Pałacu Królewskiego, tam był mój wspólnik. No i wtedy, jak wysłał mi zdjęcie, że wjeżdża przez bramę, no to mówi, dobra, to nie jest skam. No i okazało się, że oni chcieli tą jedną maszynę. Potem się nie odzywali trochę czasu. No i już jak Expo się kończyło, to nagle dostaliśmy o 16 telefon, że o 19 chcą maszynę, bo Szejk ma jakąś imprezę i żona obiecała, że będą te lody. No i my tak w Dubaju już często. No i wspólnik wtedy, no, jak porażony, pojechał, trochę się spóźnił, ale udało się być na tej imprezie. No i oni kupili tą maszynę i w tej chwili mój wspólnik co drugi, trzeci dzień jest na różnych ich obiektach, bo często musimy przewozić tą maszynę, bo książę Dubaju ma takie duże centrum sportowe i często zaprasza tam kumpli swoich, tam jeżdżą konno, jeżdżą na rowerach, różne aktywności tam mają. I oni chcą zawsze mieć po tym treningu czy tam jakieś aktywności, żeby zjeść sobie tego loda. I wtedy mój wspólnik leci na łeb, na szyję, żeby im tam włączyć tą maszynę, zaprogramować, bo to nie jest tylko on-off.
Żeby zrobić tego loda.
Tak, no ale dzięki temu mamy najlepszą reklamę. W tej chwili tego nie promujemy jeszcze, bo w maju się otworzą pierwsze takie mocne, stacjonarne punkty. No i wtedy mocno te nagrania, szczególnie z księciem Dubaju, wykorzystamy, bo książę Dubaju, to wszędzie powtarzam, ludzie nie zdają sobie sprawy z mocy jego popularności i też takie uwielbienie. On na Instagramie ma 14 milionów, followersów, a w Emiratach mieszka 10 milionów, czyli on, można powiedzieć, ma 100% pokrycia w Emiratach i w innych krajach arabskich, bo on jest też taką postacią w tym regionie Bliskiego Wschodu, bardzo, bardzo popularną, wręcz można powiedzieć uwielbianą, on jest super aktywny, pomaga dzieciakom, pomaga zwierzętom, skacze ze spadochronu.
Popatrz, jakie to jest dla Ciebie przewrotne to wszystko, co się wydarzyło, bo w czasie pandemii miałeś 3 restauracje, jeśli dobrze pamiętam. Tak. Zastanawiałeś się, ile jeszcze wytrzymasz.
2 były adoptowane, co było normalnie tam
Więc widzisz, wyzwań mnóstwo przed tobą. Być może nawet potencjalna plajta, która też się gdzieś w głowie mogła pojawić. Zastanawiałeś się, czy nie będziesz bankrutem, a dzisiaj jesteś człowiekiem, którego klient jest właścicielem Dubaju.
Tak, tak, to ja tak ze spokojem to mówię, nie wiem, Adrian jakby był, to by od razu powiedział, musisz lepiej to powiedzieć, bo ty tak normalnie sobie gadasz, że tam sprzedajesz, robisz lody szejkowi Dubaju. No, nie wiem, no jakoś takie mam luźne podejście. Moja żona bardzo trzyma mnie blisko ziemi. To jest taki dla inwestorów. Bądźcie wdzięczni mojej żonie, bo moja żona bardzo, wręcz jest zła trochę, że za dużo o tym mówimy, bo ją znajomi pytają o te tokeny, jak to wygląda i tak dalej, ale no, jest się czym chwalić, bo była taka zabawna sytuacja, że na konferencji w Warszawie, którą organizowała Polska Agencja Inwestycji i Handlu, oni się cieszyli, że szejk Dubaju odwiedził polski pawilon. A ja tak sobie w głębi myślę, fajnie, że się cieszycie, ale my jesteśmy kumplami z jego dziećmi, wnukami, prawnukami, bo on już ma prawnuków i mój wspólnik jest tam na cześć, Adam, no
to,
i tam.
Co to byłby za problem, żeby się dogadać z nimi, żeby załatwili wam finansowanie i wtedy nie musielibyście brać pieniędzy albo raczej zapraszać do inwestycji, żeby to ładniej zabrzmiało, przeciętnych obywateli z ich kapitałem?
Generalnie oni gdzieś, ich operation manager, oni mają takiego człowieka, który załatwia im te wszystkie sprawy, oni bezpośrednio sami się nie angażują. On się póki co pytał, czy potrzebujecie jakiejś pomocy, czy chcecie być w Dubai Mall, czy gdziekolwiek, my powiedzieliśmy, co im się bardzo spodobało i to książę też pytał wspólnika mojego, a gdzie będziecie otwarci? Jak my powiedzieliśmy, że w Dubai Holding, to on tego pośmieszek, bo to jest firma rządowa, ale ich, można powiedzieć, to od razu się cieszył. Nawet nie pchaliśmy tej rozmowy do końca, bo pewnie musielibyśmy oddać duży kawałek spółki im, a my też nie chcemy oddawać, no, chcemy być mimo wszystko niezależni, a oni mocno by analizowali, traktowaliby nas na pewno jako taki startupik, więc pewnie byśmy dobrze na tym wyszli. Ale nawet nie pchaliśmy tego typu rozmowy, bo no my chcemy sami budować ten globalny biznes. A ich jako taki parasol i koledzy, no to jak najbardziej nam pomaga, bo nawet jak z kimś negocjujemy teraz punkt i nie do końca jest taki przekonany do nas, to my wysyłamy filmik z chęciem, jak je loda z jakąś tam dziewczynką z pałacu, nie wiem, czy z jego córką, czy z bratanicą, to oni wtedy, i wy to puścicie, jak już otworzycie, a my no tak. No dobra, no to jest o wiele łatwiejsza rozmowa, bo oni wiedzą, że to, że będą ludzie przychodzić do naszego punktu, będzie korzyść dla całego obiektu, no bo wiadomo, jak ludzie przyjdą na lody, no to mogą też iść do innego sklepu i zwiększają prawdopodobieństwo, że tych klientów w ich obiektach będzie więcej.
Chyba jesteś w moim programie pierwszą osobą, która z prostego biznesu, o którym często wielu z nas myśli, ma szansę zrobić coś naprawdę wyjątkowego.
No to było moje marzenie, to naprawdę, żeby mieć globalny biznes. Ja wszystkie swoje biznesy chcę skalować, na przykład firmę dziadka, to jest też moje marzenie, żeby ona jeszcze więcej eksportowała, żeby była aktywna na innych rynkach. I już powoli nam się to udaje, ale te lody, na przykład gdyby one były słabej jakości, to ja bym w ogóle tego nie dotykał, bo byłoby mi wstyd. Adrian jest często moim takim adwokatem, który mówi, że nie wydajemy złego jedzenia, robimy super rury, które ograniczają straty ciepła, są najlepsze pod względem ekonomicznym i ekologicznym na świecie, bo takie są. Czy mam taki startup w branży rolnej, gdzie mówimy rolnikom, kupuj mniej i przestań się dać doić tym wszystkim koncernom i innym firmom, bo tak jest, bo ja byłem w środku, więc wiem, jak to wygląda, bo firmie zawsze zależy, żeby tego rolnika upchać, a nie koniecznie mu pomóc uzyskać, nie wiem, lepsze plony czy ograniczyć koszta. Więc no, ja mam taką dewizę, że chcę zbudować swoje jakieś takie, po angielsku to się ładnie nazywa legacy, to mam taką wizję, żeby mieć jakby holding marek, które są bardzo zdywersyfikowane w różnych branżach, które też się uzupełniają, bo to mi pomogło przetrwać ten kryzys pandemiczny. Gdybym miał firmy, która działa w branży rur, to już bym dzisiaj był bankrutem.
Jeszcze z mojej strony będzie jedno krótkie pytanie i poproszę o bardzo precyzyjną i krótką odpowiedź. Mianowicie, Jaki jest próg wejścia? Ile przeciętny Kowalski może zainwestować, żeby zarobić cokolwiek z wami, albo żeby wiedzieć, że w ogóle ten biznes jest dla niego?
Tak naprawdę 5 zł.
5 zł wystarczy.
5 zł, 5,30 dosłownie po dzisiejszym kursie dolara. Chcieliśmy, żeby ten projekt też był właśnie dla wielu ludzi opcją, żeby ktoś spróbował, zapłacił sobie 5 zł, zobaczył, jak działamy, bo ICO trwa do 7 lipca, więc tak naprawdę próg jest 5 zł. Często ludzie pytają, jakie to są zwroty z inwestycji. Ja nieśmiało mogę powiedzieć, że dzielę się produktem ultra wysokomarżowym, więc my dając wam 10% z tego, nie biedniejemy, a wy możecie mieć przy 6 punktach, to jest około 19% w skali roku, a my tych punktów otworzymy pewnie na pewno około 20 w tym 2022.
Mieliśmy kończyć, ale teraz sobie przypomniałem jeszcze, że oglądałem waszego live'a, twojego live'a z Adrianem i wy mówiliście w czasie tego streamu, że mieliście inwestora, który był w stanie wyłożyć na was kilka milionów dolarów, ale podziękowaliście za taką możliwość. No, brzmi to
kilka milionów złotych.
Kilka milionów złotych, ale wiesz, no, brzmi to jak coś nieprawdopodobnego. Ludzie marzą o takim finansowaniu, a ktoś chciał naprawdę skromną ilość udziałów. Nic byście nie stracili.
Tak naprawdę my przy 20 maszynach możemy mieć około zysku takiego netto z maszyny wychodzi około 1 000 000 złotych, może mniej, może więcej. Przy dobrym punkcie to jest 2, nawet 3 miliony złotych rocznie. To jest niewyobrażalne cyfry, ale my to robiliśmy przez Expo i nawet nie kopiujemy tamtych cyfr, bo tam był dziki hype, 1000 lodów na dzień. Nawet nie robimy takich symulacji, my robimy symulację 1/5 tego bezpiecznie, choć będziemy mieć punkty, które będą w stanie nawet wygenerować taką sprzedaż, ale raczej patrzymy na to tak blisko ziemi. A zazwyczaj taki inwestor, którego nawet dobrze nie znamy, on nie chce, tylko chce mieć duży wpływ na firmę, a ja już wiedząc, że Adrian wchodzi ze swoimi wspólnikami, nie chciałem tego, zapraszałem do zakupu tokenów, bo ludzie też często nie rozumieją, że wartość ta zwrot z inwestycji w postaci takiej dywidendy, jeśli stejkujesz tego tokena, czyli go zamrażasz, to jest przy 20 punktach to będzie, nie wiem, 40-60%. I ludzie się dziwią, on tyle oddaje, to na pewno on, jak to jest jakiś skam, bo jak można tyle procentów oddawać, ale my dzięki tego, że mamy też tą społeczność na Telegramie, bo dzisiaj dzięki temu, że mamy tych tokenariuszy, mamy dzisiaj realne rozmowy z Arabią Saudyjską, z Florydą, z Hiszpanią.
Społeczność.
Ta społeczność sama się zgłasza, bo oglądają, nie wiem, różne te kanały i szukają jakiegoś sposobu na biznes i się do nas odzywają, a my jasne, możemy porozmawiać i w tej chwili z Arabią Saudyjską to mamy tak, że już są, już. Mhm. Bo okazuje się, że bydgoszczanin tam ma jakieś te... Ale tylko na koniec powiem, że dla nas też tą wartością jest, że część tokenów, które my mamy, których my nie możemy z nich korzystać ani mieć udziale w prowizji, przez to, że wartość zwrotu inwestycji będzie rosła cały czas, czyli na przykład będzie 60%, jak ktoś będzie miał token, który daje 60% rocznie, no to nie będzie chciał go sprzedawać, a że my mamy dużą pulę tych tokenów, których nie możemy spuścić na giełdę przez 18 miesięcy, a potem przez 10 lat mamy uwalniane, no to ja będę miał bardzo dużą, fajną polisę bezpieczeństwa dla mnie, dla moich dzieci, którą będę chciał przekazywać. Ja to traktuję jak akcje McDonalda na starcie i ja w ogóle nie mam zamiaru ich sprzedawać, bo jak będę zarabiał na lodach, to po co mam sprzedawać złotą kaczkę, która jest życiową rezerwą dla całej mojej rodziny, więc wybraliśmy taki sposób, aczkolwiek nie mówimy nie inwestorom zewnętrznym, bardziej tu celujemy w inną formę inwestycji, czyli na przykład spółki celowe, że ktoś chce być udziałowcem na przykład w Stanach albo w Australii i tam mieć, ale w tej globalnej firmie matce, która będzie wszystkim operowała, no to jest duży próg wejścia i no nie podpalamy się kasą, żeby tam sprzedać za kilka procent, czy 10% za kilka milionów, bo wiemy, że te procenty będą warte za, nie wiem, 5 lat, 10 razy więcej albo...
Pewnie. Tomaszu, no powiem ci szczerze, że mógłbyś pewnie ze mną jechać do Krakowa i cały czas o tym wszystkim opowiadać i to maluchem, czyli plus 2 godziny dłużej. Oczywiście, że tak. Też wiele przedsiębiorczych osób na swojej drodze spotkałem. Myślę sobie, że to jest też dla mnie kolejna lekcja, bo mam okazję zobaczyć, że fajnie można prosperować i realizować swoje pasje, wychodząc od tych pierwotnych, jakim była gastronomia, kończąc już na czymś, co też jest związane z gastronomią, ale już ekspansja trwa i rozwija się na kolejne kraje. Dobrze, bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zbijamy żółwika. Was zapraszam na swój kanał już za kilka dni. Zerknijcie w opis filmu. Tam czeka wiele linków, które mogą być idealnym uzupełnieniem naszej dzisiejszej rozmowy. Do zobaczenia na drodze.
Halo, halo. A czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? I pamiętaj, nowy odcinek w środę o 18:00.
Czytał Tomasz Knapik.